Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy w dniu dzisiejszym podjąć, brzmi w następujący sposób. Jaka przyszłość polskiej wsi w Europie? Rolnictwo naturalne czy przemysłowe? Takie pytania sobie stawiamy, na takie pytania chcemy odpowiedzieć, przynajmniej podjąć próbę odpowiedzi podczas naszego dzisiejszego spotkania wraz z naszymi gośćmi, których serdecznie witam na antenie telewizji Trwam, a są nimi pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam ojca, witam telewidzów, szczęść Boże.
Oraz pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Tak, temat związany z wsią, jaka przyszłość polskiej wsi w Europie. Pan marszałek z wsią związany, prawda, nie tylko ze strony takiej teoretycznej, ale również praktycznej.
Praktycznej i również wykształcenie, bo jestem rolnikiem z wykształcenia.
I pan marszałek uprawia?
Uprawiam, tak.
Obecnie? Prowadzę zboża, tak?
Obecnie zboża, natomiast mam gospodarstwo 17-hektarowe.
Pan europoseł...
Ja tym się nie mogę pochwalić. Wywodzę się ze środowiska wiejskiego. Moja mama żyje na wsi, siostra także, choć już nie prowadzą gospodarstwa rolnego, zajmują się, siostra pracuje gdzie indziej, ale rzeczywiście wyszedłem także z rodziny rolniczej i do momentu, kiedy byłem w domu rodzinnym, bardzo często pracowałem także w polu. To było niewielkie gospodarstwo. No, wtedy w latach 60., 70. parohektarowe gospodarstwo było normą w Polsce. Teraz mamy zupełnie inną sytuację, ale oczywiście pracę rolniczą znam. Stąd moje zainteresowanie rolnictwem już w dorosłym życiu. Także to teoretyczne, tak się składa, że w Parlamencie Europejskim pracuję w Komisji właśnie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nawet po odejściu brata Grzegorza Wojciechowskiego, Janusza, do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego objąłem po nim funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji, więc z rolnictwem mam do czynienia, no głównie teoretycznie, ale w związku z tym, że wcześniej także praktycznie, tym łatwiej mi zrozumieć ciężką pracę rolników.
Także widzimy, że nie tylko teoria, ale i praktyka i tematyka jakże bliska sercu. Zatem przejdźmy do tej tematyki wsi. W obecnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej na cały okres 2014-2020 samej tylko Polsce przyznano 82 miliardy euro w ramach polityki spójności, natomiast około 31 miliardów euro w ramach wspólnoty polityki rolnej. Jakie są perspektywy na przyszłość? To jest pytanie, które sobie pewnie wielu zadaje.
Dobrze, że ten temat podejmujemy w telewizji Trwam, a później także będziemy, jak rozumiem, kontynuowali go w Radiu Maryja. Temat niesłychanie ważny, bo jak ojciec słusznie zauważył, rozpoczęły się tak na dobre rozmowy o przyszłym budżecie unijnym, tym dotyczącym perspektywy 2021-2027. Tak się składa, że w Unii Europejskiej te debaty budżetowe zasadnicze odbywają się co 7 lat. Więc jeżeli chodzi o tę perspektywę, to taka debata odbywała się w roku 2013. Prowadzili ją nasi poprzednicy i mówiąc najoględniej, nie prowadzili najlepiej, bo te środki nie były zbyt wysokie. Co więcej, nie zaproponowaliśmy do tych programów rolniczych takich, które wspomagałyby te małe i średnie polskie gospodarstwa, ale pewnie do tego wrócimy. Więc proszę ojca, jeżeli chodzi o te pieniądze na przyszłość, no to one w związku z tym, że odchodzi najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, Wielka Brytania, wielki płatnik netto, ta roczna wpłata netto Wielkiej Brytanii to około 13 miliardów, czyli ta różnica pomiędzy tym, co Wielka Brytania wpłacała, a tym, co otrzymywała z budżetu, czyli to było około 13 miliardów rocznie, razy 7, to jest około 90 miliardów euro, z tytułu składki brytyjskiej nie będzie. I czymś trzeba wypełnić tę lukę. Oczywiście są różnego rodzaju pomysły. Wszystkie kraje płaciłyby więcej. Polska jako jeden z pierwszych krajów zgodziła się żeby te nasze wpłaty troszeczkę powiększyć, no ale w oczywisty sposób te zamożniejsze państwa kosztowałoby to więcej. I one do tej propozycji podchodzą bardzo ostrożnie. Więc projekt, który został położony latem poprzedniego roku, bo komisja przedłożyła taką propozycję, jeżeli chodzi o rolnictwo, on jest no, oczywiście skromniejszy niż w obecnej perspektywie, ale mówiąc szczerze, środki dla Polski, ta koperta narodowa wspólnej polityki rolnej dla naszego kraju, wyszła z tych cięć, można powiedzieć, obronną ręką. Te pieniądze byłyby niewiele mniejsze niż w obecnej perspektywie, choć jeżeli weźmiemy pod uwagę no właśnie wzrost kosztów wytwarzania, to inflacje, no to w oczywisty sposób będą to troszeczkę mniejsze pieniądze. Ale żeby już nie przedłużać, mam nadzieję, że te rozmowy, w które właśnie włączył się także nasz pan premier, będą na tyle owocne, że najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku ten budżet ogólny będzie jednak większy od tego przedłożenia komisyjnego i w związku z tym także środki na rolnictwo będą większe.
No tutaj w związku z budżetem pojawia się kolejne pytanie związane z propozycją Komisji Europejskiej związaną z uzależnieniem wypłat funduszy Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności. Jest to o tyle temat ważny, ponieważ te właśnie ta praworządność Polski pojawia się dość często na ustach polityków czy różnych instytucji Unii Europejskiej.
Wypłata, jeżeli chodzi o wypłatę na tych pieniędzy uzależnioną od spełniania określonych standardów, my te standardy spełniamy oczywiście i łączenie tego z pieniędzy z przestrzeganiem praworządności absolutnie nie może być brane pod uwagę. Mało tego, moim zdaniem, i tu myślę, że pan poseł to potwierdzi, że traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie przewiduje tego typu sankcji dla krajów, gdyby nawet coś było. Ale podkreślam, jest to polityka krajowa. My odpowiadamy za praworządność. Praworządność w Polsce nie jest zagrożona.
Nazwisko Wojciechowski w tej debacie pewnie będzie padało często. Ja się powołam przy tej okazji na brata Grzegorza Janusza, który, tak jak powiedziałem, od jakiegoś czasu reprezentuje Polskę w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. I właśnie w sytuacji, kiedy Komisja Europejska zaproponowała to, o czym ojciec wspomniał, powiązanie przyszłych wypłat z praworządnością w poszczególnych krajach członkowskich, ETO przygotowało opinię taką do tej propozycji i była to opinia miażdżąca dla propozycji komisji. No przede wszystkim, proszę ojca, już zakładając teoretycznie, że można powiązać wypłaty z budżetu z praworządnością, z oceną tej praworządności, no to trzeba po prostu zaproponować jednolite kryteria oceny praworządności w poszczególnych krajach członkowskich. No widać, że z tym jest po prostu ogromny kłopot, a mówiąc wprost, jest to po prostu niemożliwe. Poszczególne kraje członkowskie mają bardzo różne systemy prawne. Niektóre mają konstytucję, inne jej wręcz nie mają. Mają bardzo różne ustawodawstwo i w związku z tym nie będzie można opracować takich jednolitych kryteriów. W związku z tym, i to ETO podnosi do bardzo wysokiej rangi, tego rodzaju uzależnienie miałoby charakter uznaniowy. A więc, no mówiąc szczerze, polityczny. No jeżeli Komisja Europejska, bo to w rękach Komisji Europejskiej miałoby być, oczywiście tam jakąś opinię parlamentu do tego by zmontowano, także opinia Rady do tego, no ale głównym wykonawcą miała być Komisja. No więc mówiąc wprost, jeżeli Komisja nie lubiłaby jakiegoś kraju, jakiegoś rządu, no to w oczywisty sposób poszukałaby tam w jego działalności łamania prawa i następnie zablokowała pieniądze. Więc niejasność tych kryteriów, ETO to bardzo mocno podkreśla, że wprowadza to po prostu wolną Amerykankę, co jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej. Więc miejmy nadzieję, że ostatecznie do tego nie dojdzie. I proszę ojca, no oczywiście debata na ten temat się zaczyna. Pewnie ona się gdzieś tam skończy, tak jak powiedziałem, na wiosnę przyszłego roku. To będzie budżet i to całe uprzyrządowanie. I mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie żadnego premiera poważnego kraju, nie mam na myśli tylko krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, żeby się zgodzili na coś takiego. No przecież na ten budżet unijny składają się wszystkie kraje. Wszystkie kraje wpłacają i to potężne składki do tego budżetu. I teraz sobie proszę wyobrazić, wpłacają wszyscy, niezależnie od tego, jaki jest stan praworządności, tak, w danym kraju, natomiast środki dla poszczególnych krajów są uzależniane od oceny praworządności dokonywanej przez jakichś urzędników Komisji Europejskiej. Przecież to jest pozbawianie się suwerenności na olbrzymią skalę. Więc nie sądzę, żeby jakikolwiek rząd, a w konsekwencji jego reprezentant na poziomie Rady, zgodził się na takie rozwiązanie, bo to jest po prostu droga donikąd.
Temat naszego dzisiejszego spotkania, ta druga część, to pytanie rolnictwo naturalne czy przemysłowe. To pytanie sobie stawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych. I tak patrząc na wspólną politykę rolną, ona nastawiona jest raczej na pomoc tym wielkim gospodarstwom, supermarketom, przez co właśnie ta taka lokalna produkcja, sprzedaż, no niestety się nie opłaca. Zatem tu też jest pytanie pewnego rodzaju wizję rolnictwa i też polskiej wsi.
Ale tutaj też jest problem z podziałem wspólnej polityki rolnej i innymi politykami, które działają na rzecz, powinny działać na rzecz wsi. Bo te fundusze, które są wydawane na dopłaty bezpośrednie, na PROW, to są fundusze typowo rolnicze. To jest wydatek na rolnictwo. Natomiast bardzo często te fundusze trafiają trochę gdzie indziej niż na rolnictwo. Czy cele są mało związane z rolnictwem? To, że na obszarach wiejskich są te pieniądze wydawane, to nie oznacza, że to są wydatki na rolnictwo. Więc tak naprawdę wydatki na rolnictwo by należało dokładnie w Unii policzyć. I może się okazać, że znacznie mniejsza część budżetu Unii Europejskiej jest wydawana bezpośrednio, stricte na rolnictwo, niż wynika to z zaprezentowanego budżetu, bo część tych wydatków jest po prostu w rolnictwie ukryta. Niewiele środków chociażby z Funduszu Rozwoju Regionalnego trafia na wieś i w związku z tym te środki są zastępowane bardzo często tymi funduszami rolniczymi. Powinna być większa tutaj dbałość ze strony Komisji o to, aby te pieniądze, wiadomo było, gdzie one trafiają. Jeżeli to są rolnicze, powinny być stricte rolnicze. Drugą rzeczą, która jest jakby taką podwaliną niezbyt dobrego wydawania pieniędzy rolniczych w Unii Europejskiej, to jest pewna zaszłość, czy pewna nieumiejętność czytania statystyk. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie produkcji rolniczej w Unii Europejskiej, to okaże się, że w tych surowych produktach, tych nieprzetworzonych produktach rolniczych, wcale nie jesteśmy samowystarczalni. Nam,
jako Unia Europejska.
Jako Unia Europejska. Nam brakuje generalnie.
Czyli jesteśmy importerem netto żywności.
Właśnie. Tej nieprzetworzonej.
Surowców rolniczych.
Bo jeżeli ją przetworzymy, dołożymy różnej chemii do tej żywności i to sprzedajemy za granicę, to okaże się, że istotnie mamy
nadwyżkę.
Ale w produkcji surowej mamy
deficyt.
Niedobór, mamy deficyt po prostu. I należałoby zmienić politykę Unii Europejskiej, bo kiedyś ktoś powiedział, że no dobrze, trzeba wprowadzić dopłaty, żeby stopniowo ograniczyć tą produkcję, żeby nie było problemu z nadwyżkami. Tych nadwyżek już bardzo dawno nie ma, natomiast logika dopłat bezpośrednich w dalszym ciągu pozostaje taka, aby zbytnio nie rozwijać produkcji rolniczej, zwłaszcza tej produkcji, która jest w gospodarstwach rodzinnych, czyli tej robionej metodami nieprzemysłowymi, tymi tradycyjnymi.
Jeżeli ojciec pozwoli, to będę kontynuował tę myśl pana marszałka. Proszę ojca, powinniśmy, wprawdzie telewizowie telewizji Trwam są wyedukowani, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, bo bardzo często na antenie tej telewizji ta debata w sposób nieskrępowany się toczy, ale powinniśmy przypomnieć ideę stworzenia wspólnej polityki rolnej, no bo ona funkcjonuje w krajach, tych pierwszych krajach, które tworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, funkcjonuje już blisko 60 lat. W związku z tym rzeczywiście tamto rolnictwo doświadcza jej w bardzo długim okresie. My jesteśmy, Polska, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy w Unii Europejskiej dopiero lat 15, więc korzystamy z niej znacznie krócej. Dlaczego ona powstała? Dwa cele miała, uległy u podstaw jej tworzenia. Po pierwsze, zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego krajów Europy Zachodniej po wojnie, o czym rzadko się mówi, rzeczywiście w Europie Zachodniej był zwyczajnie głód. I wtedy przywódcy tych sześciu krajów, które tworzyły pierwszą wspólnotę, doszli do wniosku, że rolnictwo jest na tyle ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. W związku z tym musimy wyasygnować wspólne pieniądze i wspierać rolnictwo dodatkowo, aby rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. I drugie, ponieważ praca na wsi nawet w latach 50. poprzedniego stulecia na Zachodzie nie była dosyć popularna, bo to praca niezwykle ciężka i wymagająca, więc trzeba było jakoś zachęcić ludzi, którzy już wtedy w tamtych krajach uciekali ze wsi, nie chcieli pracować w rolnictwie. Wymyślono instytucję dopłat bezpośrednich. Te dopłaty miały na celu wyrównywanie poziomów dochodów. Jeżeli była rodzina rolnicza na wsi, pracowała w gospodarstwie rolnym, to zgodnie z ideami tej polityki miało być tak, że jej dochody, przeciętne oczywiście, miały być nie gorsze niż rodziny pracowniczej w mieście. I te dwie idee doprowadziły do tego, że ta wspólna polityka rolna powstała i później oczywiście była zmieniana, reformowana, ale te idee zostały.
Ale tutaj pojawia się też pytanie związane właśnie z pewnego rodzaju taką sprawiedliwością. Dlaczego polscy rolnicy otrzymują mniejsze dopłaty do hektara niż chociażby ich koledzy na zachodzie Europy? I czy kiedy zostanie to ewentualnie wyrównane?
No właśnie. Dlaczego dostają niższe? No tak zostało to wynegocjowane w 2002-2003 roku, zanim
weszliśmy do Unii Europejskiej,
kiedy podpisywaliśmy traktat akcesyjny. W pierwszej perspektywie były to skrajnie niskie dopłaty. Później dochodziliśmy do jakichś 100%, ale te 100%, do których żeśmy doszli w 2013 roku, to wcale nie było ani średnia unijna, ani...
I tym bardziej dopłaty niemieckie czy francuskie.
Czy francuskie, tak, oczywiście. Więc te 100% to jest w dalszym ciągu niżej. Dlaczego tak zostało zrobione? Nie wiem. W każdym bądź razie polscy rolnicy wytrzymali dłuższy czas
15 lat tej nierówności.
Tych nierównych dopłat, ale na dłuższą metę, w dłuższym okresie czasu nawet niewielkie różnice w warunkach konkurencyjności, przy warunkach produkcji, no one muszą doprowadzić, że zaczną po prostu nie wytrzymywać tej konkurencji polscy rolnicy. Polscy rolnicy mieli jakieś zasoby, które wykorzystali, ale tego się nie da wykorzystywać na dłuższą metę. To, co się stało na przykład w Portugalii. Średnia wieku rolnika w Portugalii to jest 65 lat. U nas niedługo możemy też do takiej sytuacji doprowadzić.
Na szczęście u nas sytuacja jest znacznie lepsza.
Lepsza jest powyżej średniej. Na razie jest powyżej średnia, czy wiek jest poniżej.
Średniej, unijnej.
Poniżej średniej. Jest dobrze, ale...
Ale tak wiecznie nie będzie.
Potrzebne są działania, które zachęcą do produkcji niewielkie gospodarstwa rodzinne, bo te zostały wyłączone zupełnie z produkcji towarowej.
W dniu wczorajszym był u nas pan marszałek Senatu i między innymi był taki telefon z Poznania od pana Adama, który opowiadał o swojej działalności. Jest właścicielem małego sklepiku z owocami, warzywami, prawda, ekologicznymi. Obok tego sklepiku buduje się potężny supermarket i on liczy się z jednym, że będzie musiał zamknąć swój sklepik. I tutaj jest to pytanie właśnie, bo supermarkety idą na ilość i skupują potężne ilości, dlatego nie skupują tego od okolicznych, prawda, rolników, producentów, tylko czasem sprowadzają z dalekich stron, bo im się to po prostu bardziej opłaca. I pytanie, jaka jest możliwość, aby tutaj temu zaradzić?
Proszę ojca, żeby kontynuować tę sprawę tej nierówności, bo to niesłychanie istotna rzecz, mówił o tym pan marszałek przed chwileczką, więc rzeczywiście ta nierówność była być może akceptowana na początku naszego członkostwa, dlatego że u nas te koszty wytwarzania, koszty środków ochrony roślin, ale przede wszystkim ceny siły roboczej były wyraźnie niższe niż na Zachodzie. Więc na początku jakby łatwiej było nam to akceptować, ale rzeczywiście od momentu członkostwa mija już 15 lat. Do końca tej perspektywy, do 2020 roku, to będzie lat 17. Polscy rolnicy konkurują na jednolitym unijnym rynku. Tu nie ma żadnych różnic. Wręcz przeciwnie, bardzo często te nasze produkty podlegają jeszcze specjalnej weryfikacji, zanim znajdą się na stołach na Zachodzie. Koszty się wyrównują w rolnictwie, a ta nierówność w dopłatach jest coraz bardziej dokuczliwa. Czyli mówiąc inaczej, prowadzenie działalności rolniczej w Polsce jest po prostu mniej zyskowne. Zwracał na to uwagę Grzegorz Wojciechowski, że w dłuższym okresie czasu nie da się tego wytrzymać. To jest po prostu konkurencja na rynku i w sytuacji, kiedy powiedzmy rolnik niemiecki będzie miał zysk ze względu między innymi na wyższy poziom dopłat, to polski rolnik tego zysku już może nie mieć. I bardzo często tak bywa, abstrahując już od właśnie tego, że polscy rolnicy nie uczestniczą, nie mają udziału w przemyśle przetwórczym, nie mają udziału w handlu z produktami, podczas gdy na Zachodzie te dochody z produkcji rolnej są uzupełniane o kolejne rodzaje dochodów, więc ta nierówność jest coraz bardziej dokuczliwa i stąd wielkie to wyzwanie, dążenie do wyrównania dopłat bezpośrednich. My to zapowiadamy w tej następnej perspektywie finansowej. Będziemy się starali, żeby te środki były możliwie jak największe w tej kopercie narodowej, a następnie będziemy starali się, jeżeli rzeczywiście wyborcy pozwolą nam rządzić kolejne 4 lata, aby te strumienie środków finansowych płynące do rolników troszeczkę jednak zmienić, żeby dość powiedzieć, że ta struktura obecna jest taka. 80% środków na rolnictwo jest adresowane zaledwie do 20% gospodarstw. I odwrotnie, 20% środków do 80% gospodarstw. Czyli te małe mają bardzo wyraźnie niższe wsparcie ze środków wspólnej polityki rolnej. I stąd te pomysły, które przedstawił zupełnie niedawno prezes Jarosław Kaczyński na tak zwanej rolnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości związanej z kampanią do Parlamentu Europejskiego, które wzbudziły po pierwsze jakieś gigantyczne nieporozumienia, bo to działo się mniej więcej w tym samym czasie, w którym rozpoczął się strajk nauczycieli. Nadano tym propozycjom taki, można powiedzieć, nawet hejterski charakter, sugerując, że właśnie świnia plus, krowa plus się pojawia w propozycjach Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy dla nauczycieli. Więc jeżeli ojciec pozwoli, już ostatnie zdanie. Przede wszystkim to jest przejaw, to co się stało wokół tych propozycji, jest przejawem takiej bardzo dużej, ukrytej niechęci do polskiej wsi. To jest zadziwiające, bo przecież większość z nas, mimo tego, że często mieszkamy już w miastach, ma korzenie wiejskie. Na wsi zostali nasi kuzyni, nasi bracia, siostry i tak dalej, i tak dalej. I ta niechęć jest no, co najmniej dziwna. A po drugie, no to jeżeli już mamy mówić o faktach, no to w oczywisty sposób te programy, o których pewnie będziemy za chwilę dłużej mówić, będą finansowane z przyszłej perspektywy finansowej, z koperty narodowej przypadającej dla Polski. Nie można wydać tych pieniędzy na nic innego, tylko na wspólną politykę rolną w naszym kraju. I my proponujemy pewne rozwiązania zaadresowane do tych małych i średnich gospodarstw. Podczas gdy płace nauczycielskie są finansowane z polskiego budżetu, w dużej części za te szkoły odpowiadają samorządy, w związku z tym wiązanie tych dwóch rzeczy i rzeczywiście hejterskie komentarze no są tu zupełnie, ale to zupełnie nie na miejscu.
Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory, które tak patrząc na te minione lata, no nie cieszą się wśród nas zbyt wielkim powodzeniem, bo ta frekwencja nie jest zbyt wysoka. Wielu spośród nas ma takie przekonanie, że to gdzieś daleko, gdzieś coś zupełnie mi nie dotyczy. Ale tak nie jest i o tym, że już tutaj wspomnieliśmy podczas tego programu, że od tych wyborów, od osób, które będą tam właśnie, zależy bardzo wiele.
Tak, nawet tutaj mówiliśmy o wspólnym rynku, jednolitym rynku, jak to powiedział pan poseł. Proszę państwa, ten rynek nie jest do końca jednolity.
Ani wspólny.
Ani wspólny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś sprzedajemy za granicę, to celnik, który stoi na polskiej granicy, bo mamy przecież granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, to ten celnik jest celnikiem polskim. Inspektor sanitarny jest polskim inspektorem. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy coś sprowadzać z zagranicy, na przykład kiepskiej jakości żywność, to wtedy ten sam celnik jest celnikiem unijnym, bo pobieranie ceł to jest przecież polityka unijna, to nie jest polityka polska.
A cła są dochody budżetu Unii Europejskiej.
I dochód jest oczywiście tak jak zauważył pan poseł. I inspektor sanitarny, który tam stoi na granicy, to już nie podlega polskiemu ministrowi, tylko Komisji Europejskiej, nie polskiemu głównemu inspektorowi sanitarnemu, tylko EFSA, czyli Europejskiej tej Agencji Kontroli Bezpieczeństwa Żywności. I do Polski przyjeżdżają przedstawiciele krajów trzecich, sprawdzają, czy można produkować, jak to wyglądają zakłady, czy są czyste, ładne i tak dalej.
Bezpieczne.
Natomiast my nie możemy pojechać do zakładu
do
Chin i sprawdzić tego zakładu. Podobno ma to robić EFSA, jeszcze nigdy tego nie zrobiła. Więc to nie ma równości tutaj.
Na zegarach spoglądamy, już 18.45, zatem serdecznie zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, jaka przyszłość polskiej wsi w Europie, rolnictwo naturalne czy przemysłowe. Naszymi gośćmi są pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość oraz pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego Prawo i Sprawiedliwość. Numery kontaktowe do naszego studia, przypomnijmy, z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 56 48 657 00 13 oraz drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Przejdźmy dalej. Pan premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ostatnich 3 latach eksport naszej żywności wzrósł o 20%. I jakie to są główne kierunki tegoż eksportu?
Proszę ojca, rzeczywiście ten wątek jest, można powiedzieć, niezmiernie atrakcyjny do takiej dyskusji o o stanie polskiego rolnictwa. Bardzo często tymi danymi się rzeczywiście posługujemy i powiedzmy sobie otwarcie, to są oczywiście dane prawdziwe. Wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, ten nasz eksport wynosił mniej więcej 5, jeżeli dobrze pamiętam, około 5 miliardów euro. W poprzednim roku sięgnął 30 miliardów euro. Na przestrzeni 15 lat ten eksport znacząco się zwiększył. Co więcej, rolnictwo jest jedną z niewielu dziedzin naszej gospodarki, gdzie mamy dodatni bilans handlowy, bo ten dodatni bilans wynosi około 10 miliardów euro. Za 20 miliardów mniej więcej euro importujemy produktów żywnościowych. Więc to jest obraz, można powiedzieć, no wspaniały, prawda? Aż taki wzrost naszego eksportu, dodatni bilans handlowy, nic tylko się cieszyć. I oczywiście to jest sukces po części także polskich rolników, polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. Ale jak już się przyjrzymy bliżej tej sytuacji, to niestety nie wygląda to aż tak błyszcząco. No dość powiedzieć, tutaj pan marszałek wspominał wcześniej o wartości tych surowców rolnych wytwarzanych w poszczególnych krajach. To w Polsce ta wartość tych surowców rolnych, czyli w dużym uproszczeniu to, co ze sprzedaży produktów rolnych, tych nieprzetworzonych, trafia do kieszeni rolników, całość tego, nie tylko to, co idzie na eksport, tylko całość produkcji krajowej opłacona przez tych, którzy kupują te surowce, to jest około 25 miliardów euro. Czyli to jest o 5 miliardów mniej niż wynosi cały nasz eksport. To pokazuje gigantyczny problem, jaki mamy w Polsce, jeżeli chodzi o wieś i rolnictwo. To znaczy, że mamy opanowany przez głównie podmioty zagraniczne cały system przetwarzania surowców rolniczych i cały system handlu. A to tutaj są te główne marże związane z produkcją. I to jest kardynalny błąd lat 90. i 2000. Poszczególne rządy, te, które szczególnie długo rządziły, no tak prowadziły tę politykę, że doprowadziły do tego, że zarówno sektor przetwórczy, jak i sektor obrotu żywnością tą przetworzoną jest w dużej mierze w zagranicznych rękach. I to te podmioty, te koncerny bardzo często narzucają bardzo uciążliwe warunki, w tym także cenowe, polskim rolnikom. Co i rusz słyszymy o jakimś kataklizmie, jeżeli chodzi o ceny owoców miękkich. W poprzednim roku, a w zasadzie to się przeciągnęło na ten rok, mieliśmy do czynienia z kataklizmem, jeżeli chodzi o ceny jabłek, szczególnie tak zwanych przemysłowych. Dopiero interwencja na tym rynku troszeczkę sytuację poprawiła. Ale to możemy corocznie, co i rusz jest problem z cenami trzody chlewnej, cenami wołowiny, mleka. No może tu sytuacja jest bardziej ustabilizowana, bo tych przetwórców jest trochę więcej. Część z nich ma spółdzielczy charakter, ale to są wyzwania, przed którymi stoimy.
Zapraszamy widzów do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy telefony, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Jacek z Warszawy. No nie wiem, czy dam radę szybko. To wszystko tak było szybko mówione i prawdopodobnie ja zrobię to samo. Otóż, proszę Państwa, nie słyszę ani słowa o tym, że gro kwot, które stanowią, iż w mieście płacimy, a nam o to chodzi, proszę Państwa, te produkty są dla miasta. Na wsi to dla siebie to tam znikomy promil. Natomiast nas interesuje to, co płacimy w mieście, bo mamy kogo? Pośredników. I tu była cisza w programie na temat pośredników. Tego panowie nie ruszają. To bardzo ciekawa sprawa, bo niezależnie od tego, czy będzie on rodzimy, czy będzie on zagraniczny, ten pośrednik, to proszę państwa, on narzuca największą marżę. No oczywiście ma atrybut. On magazynuje to. On musi płacić koszty energii i inne. A, czego to on nie musi płacić, ale później my płacimy w tym efekcie. Nie ma ustalonych procentów, że nie może być między producentem a konsumentem. Tyle i więcej nie. Proszę bardzo, zabezpieczcie nas, panowie, bo jesteście w tej Unii Europejskiej po to, żebyście nas zabezpieczyli nie tylko Polaków, ale również innych obywateli, innych państw, żeby ta sprawa była procentowo unormowana i w ten sposób nie będzie dwóch prędkości również, że gdzie indziej tym pośrednikom wolno, a gdzie indziej nie wolno. I następna sprawa. Dlaczego to jest wszystko opierane na wskaźnikach? Przecież opierając się na wskaźnikach, nie kto inny, tylko pan Tusk, rąbnął zwyczajnie pieniądze z OFE, zrobił dobre wskaźniki, oszukał tymi wskaźnikami agencje ratingowe, które dały nam takie wskaźniki właśnie pozwalające na uzyskanie dużych pieniędzy. Tylko co się stanie, jeżeli teraz agencje ratingowe powiedzą, a teraz proszę nam to zwrócić, bo tam nie ma ludzi, którzy nie potrafią liczyć. Oni potrafią liczyć, wiedzą ile stracili. Na tym, jak w umowy cywilnoprawne wkroczyło państwo Tuska.
Pośrednika powiedz.
Tak to wygląda, proszę państwa. To są tylko drobiazgi, ale zobaczcie jak to działa.
Paniacku, dziękujemy. Zatrzymajmy się na tych dwóch sprawach, ważnych sprawach i serdecznie pana pozdrawiamy. I jeszcze raz dziękujemy za właśnie podjęcie tych dwóch kwestii. Prosimy serdecznie.
Bardzo ważny problem pan poruszył, kwestie pośredników. Na to składają się jakby dwa takie elementy. Pierwsza rzecz to faktycznie tych pośredników jest dużo i oni zarabiają coraz więcej. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówiło się, że to każdy, kto płaci za żywność złotówkę w sklepie, to 25 groszy płaci rolnikowi. W tej chwili jest to znacznie...
zaledwie.
W tej chwili dużo mniej jest. W tej chwili jest dużo mniej. To jest 1/6, 1/7. Czyli... ten udział rolnika maleje i to jest bardzo niepokojące. Dlaczego? Otóż temat dzisiejszych rozmów. Coraz więcej jest przetworzenia w tej żywności, coraz więcej jest chemii,
coraz więcej mniej, transportu,
mniej naturalnych składników, coraz więcej transportu, coraz więcej magazynowania. Coraz więcej zamrażania tej żywności, przechowywania tej żywności, przedłużenia jej trwałości, bo dla wielkich sieci taka żywność, która może leżeć rok czy dwa i możemy ją sprzedawać.
Może być bezpieczna w dalszym
ciągu. Ona jest wygodna. Bo jeżeli ja sprzedaję żywność, czy jakiś inny rolnik na bazarze, czy na rynku bezpośrednio, no to ta żywność jest krótkotrwała. Ona ma bardzo krótki okres trwałości. Natomiast ona jest sztucznie, ten okres trwałości jest sztucznie podnoszony i tutaj właśnie pojawia się możliwość pośredników, bo jeżeli ten okres byłby krótki i nie byłoby szans na tą ilość pośredników i na tak wysokie marże pośredników, jakie one w tej chwili są. Jeszcze jedna jest rzecz. My też mamy tą żywność słabej jakości, która jest w naszych sklepach. Teraz się mówi o proszkach, o różnych innych rzeczach, które są w sklepie, u nas są gorszej jakości, w Niemczech są lepsze.
Jakości produktów.
To samo jest z żywnością. Żywność jest gorszej jakości. My sprzedajemy tak dużo żywności, co mówił pan poseł, za granicę, ale kupujemy żywność i naszą dobrą żywność sprzedajemy za granicę. I tam jest pakowana jako żywność wyższej jakości. Natomiast u nas jest ta żywność jakościowo gorsza. To nie ulega wątpliwości.
No właśnie, niezwykle ważny temat. No, mówiliśmy właśnie podając te dane, dotyczące wartości naszego eksportu i jednocześnie wartość tego, co wpływa bezpośrednio do kieszeni rolników ze sprzedaży surowców rolnych. Przypomnę jeszcze raz te dwie liczby. 30 miliardów euro roczna wartość naszego eksportu i zaledwie 25 miliardów wartość całej produkcji nieprzetworzonej. To, co w dużym uproszczeniu towarowej polskiego rolnictwa, co trafia do kieszeni rolników, to pokazuje no właśnie rozmiary tego przetwarzania i pośrednictwa. Autor proponował, dzwoniący tutaj, autor pytania, proponował no prosty schemat, żeby Unia Europejska wprowadziła, tak jak go zrozumiałem, tylko określoną ilość pośredników i tylko określoną wartość marż. Proszę ojca i proszę szanownego telewidza, to jest po prostu niemożliwe. Te rzeczy reguluje wolny rynek. Ale naprawdę nie jesteśmy w tej sprawie bezradni i te propozycje, które padły w kadzidle, zupełnie niedawno mam na myśli tę rolniczą konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, właśnie idą w tę stronę. To jest otwarcie się na małe i średnie gospodarstwa, które będą produkowały w warunkach dobrostanu zwierząt i w warunkach ekologicznych nieduże ilości, nie wiem, trzody chlewnej, krów mlecznych, różnego rodzaju produktów. Te produkty nie będą wożone na duże odległości. Już rozwiązaliśmy problem sprzedaży bezpośredniej. Rolnik może sprzedać do 40 tysięcy rocznie bez żadnego opodatkowania. Produkty wytworzone przez siebie, nieprzetworzone czy też przetworzone. A jeżeli wesprzemy dodatkowo właśnie te małe i średnie gospodarstwa i jednocześnie wesprzemy to małe przetwórstwo, to otworzymy już nie tylko furtkę, ale bramę do tego, żeby nie było w ogóle pośredników pomiędzy produktem wychodzącym z gospodarstwa rolnego a konsumentem. Chcemy tworzyć właśnie tego rodzaju warunki i to prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział właśnie w kadzidle i to nie spotkało się ze zrozumieniem dużej części mieszkańców miast, do których adresowana jest ta propozycja.
A my otwórzmy antenę dla kolejnego widza. Bardzo prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże panom. Wiesław z Wielkopolski. Proszę panów, ja mam takie zapytanie. Jakie są normy przewidywane w budownictwie chlewni przez sąsiada, który naprzeciwko mnie, 80-90 metrów od budynku mieszkalnego, od strony
zachodniej.
Powiesz
o tej ustawie odległościowej, Grzegorz? Powiesz o tej ustawie odległościowej?
Hoduje 1350 sztuk świń. Mógł postawić tą chlewnię na odległość ode mnie 200 metrów. Tego nie zrobił, bo przeszkadzałoby jego i jego rodzinie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten przemysł, który powstaje na wsi, ten kotuczu wieprzowiny, nie ulokujecie w takim miejscu, żeby nie przeszkadzał ludziom, mieszkańcom wsi? Bo na wsi nie tylko mieszkają rolnicy, mieszkają też inni ludzie. I też chcą żyć normalnie, spokojnie. A tu człowiek otworzy okno od rana, od świtu do nocy, ma kwik i pisk. Jak jest wiatr zachodni, to ma smród. I w tych okolicznościach człowiek musi żyć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Wiesławie również za ten telefon, za ten głos w naszej dzisiejszej dyskusji właśnie. Rolnictwo naturalne czy przemysłowe?
Naturalne czy przemysłowe? Odpowiedź jest tutaj jasna, chyba nawet z telefonu od widza wynika.
Wolałby naturalne.
Wolałby to rolnictwo naturalne, które jest w zupełnie innych warunkach i nie ma tej koncentracji zarówno zapachów, jak i różnych odpadów. W gospodarstwie obornik to był najlepszy nawóz. Teraz okazuje się, że to jest odpad, trzeba go przetwarzać, pieniądze wydawać. Cała się robi pewien przemysł wokół tego wszystkiego. Natomiast faktycznie nie mamy ustawy odorowej. I to już od dosyć dawna. Czyli nie mamy jakiegoś miernika odnośnie zapachu i bardzo często jest to wykorzystywane przez nieuczciwych producentów nie tylko trzody chlewnej czy jakichś rolniczych, ale również producentów przemysłowych. Kolejną rzeczą, no to jest, my nie mamy też w planach, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich terenów, gdzie należałoby lokować produkcję fermową, czy też przemysłową produkcję rolniczą. Nie ma, jest zagrodowa. No to raczej, o czym mówił słuchacz, Telewidz, przepraszam, to raczej zagrodą nie jest i powinny być spełnione nieco inne warunki, co nie oznacza, że ktoś nie może produkować. Tylko może być na przykład taka sytuacja, że właściciel tej chlewni ma grunt, gdzie jest przeznaczony na zabudowę zagrodową. I wtedy, choćby chciał wybudować tą chlewnię poza terenem takim, żeby nie było jej czuć, żeby ta uciążliwość była zminimalizowana, to nie bardzo może. Bo jeżeli jest grunt zabudowy, to on grunt zagrodowy, to on tą chlewnię musi umieścić na tym swoim gruncie przeznaczony w miejscowym planie pod zagrodę. Kolejna rzecz to jest kwestia właśnie tych odległości. To oczywiście wymaga pewnej zmiany, dopracowania. Jest w tej chwili przygotowywana ustawa w ogóle o zagospodarowaniu przestrzennym.
I tak zwana ustawa odległościowa.
I tak, i odległościowa. Ja jeszcze jako poseł też zgłaszałem właśnie postulat, żeby wprowadzić taki teren produkcji przemysłowej, no bo ta produkcja jest i ją trzeba gdzieś lokować. Może warto by było, żeby ona była zaznaczona w miejscowym planie, że można tam, w tym miejscu lokować tę produkcję przemysłową w odpowiedniej odległości, w odpowiednich warunkach, żeby ta uciążliwość w stosunku do innych mieszkańców wsi była stosunkowo niska, czy też żeby ją zminimalizować. Niestety te przepisy, które dopracowaliśmy się przez ileś tam lat tych przepisów, niestety te przepisy nie do końca się sprawdzają i jednak brak tej ustawy odorowej również utrudnia. Ja w tej sprawie jeszcze jako senator, jeszcze dużo wcześniej też składałem oświadczenie odnośnie tej ustawy, jeszcze bodajże w mojej pierwszej kadencji senackiej. No, dotychczas jest...
Jaka przyszłość polskiej wsi w Europie, rolnictwo naturalne, przemysłowe? Odbierzmy kolejny telefon. Dobrze. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i gości w studio. Moje imię Mieczysław, ja z Węgorzewa dzwonię, jestem rolnikiem. Mam takie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to sprawa dotycząca zmiany ustawy o obrocie ziemią. No, to znaczy zamysł w pierwotnej wersji tej ustawy chyba był dobry, żeby ukrócić trochę te spekulacje, ale chyba przy tej okazji wylano dziecko z kąpielą. Jako rolnik indywidualny prowadzę gospodarstwo tutaj na Mazurach od lat 12. Kupiłem wcześniej ziemię od agencji, potem od osoby fizycznej. No i teraz dosłownie przez okno widzę działkę powierzchni 4 hektary, którą chciałbym nabyć. Okazuje się, że nie mogę jej nabyć z tego względu, że nie jestem zabezpieczony tutaj na stałe. No ja stawiam pytanie, a zajmuję się produkcją zwierzęcą. Głównie produkuję wołowinę, 50 sztuk, w tej chwili chodzi na pastwisku, 40 sztuk owiec. I ja stawiam takie pytanie publiczne wszystkim rządzącym i logicznie myślącym. Czy ważniejsze jest to, gdzie jest formalnie, powtarzam, formalnie zameldowany właściciel gospodarstwa, czy ważniejsze są zwierzęta, gdzie one faktycznie przebywają? Bo jak się dowiedziałem wczoraj, czy przedwczoraj, ja nie jestem rolnikiem w świetle ustawy, bo rolnikiem to jest ten, który jest zameldowany w miejscu, gdzie żyją zwierzęta. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, a propos dopłat. Czy nie uważacie państwo, żeby to może podnieść na forum Unii Europejskiej? Bo przecież jeden hektar klasy na przykład drugiej w województwie warmińsko-mazurskim w rejonie Suwałk powinien chyba być inaczej traktowany niż jeden hektar tejże samej klasy na Półwyspie Iberyjskim, gdzie okres wegetacji jest na przykład o 2-3 miesiące dłuższy. Tutaj powinno być zróżnicowane regionalne, jeżeli chodzi o Unię, a nawet i w naszym kraju, bo co innego jest hektar w województwie zachodniopomorskim czy w dolnośląskim województwie, a co innego jest w województwach tych północnych. Jeżeli to nasze rolnictwo ma w jakiś logiczny i rzeczowny sposób się rozwijać, żeby w hipermarketach oprócz półek z żywnością jednocześnie nie tworzyć stoisk z lekami, które będą leczyły tych ludzi, którzy spożywają tą żywność i nabywają, to tutaj trzeba jakiegoś logicznego, spójnego spojrzenia całościowo na tę sprawę. Bo jak na razie to jest taka szarpanina, wyrywkowe jakieś tam wrzutki, nie wrzutki. A jakiejś takiej logicznej, całościowej polityki przynajmniej ja nie widzę. Dziękuję ślicznie i proszę o
uwagę. Dziękujemy również, panie Mieczysławie. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo ważny głos, bo faktycznie no, mówi się wiele już na temat meldunków, że jest to jakaś trochę już przestarzała forma przypisania człowieka do jakiegoś miejsca. Bardziej w tej chwili ten meldunek się traktuje jako miejsce dostarczania korespondencji. I pan ma zupełnie rację, bo rolnikiem jest ten, kto prowadzi gospodarstwo, kto pracuje w tym gospodarstwie, kto żyje z tego gospodarstwa, przynajmniej w jakiejś części, istotnej części z tego gospodarstwa
osiąga żyje. Dochody.
Osiąga z tego gospodarstwa dochody i to nie dochody wynikające z prawa własności, a dochody z pracy. Z pracy, bo może być też rolnikiem ktoś, kto nie jest właścicielem żadnego gospodarstwa, całość dzierżawi, pracuje w tym wydzierżawionym gospodarstwie i osiąga z tego tytułu dochody. To też jest oczywiście rolnik. Więc oczywiście tutaj jest to do zmiany. Moim zdaniem pan ma tutaj bardzo słuszną uwagę.
Ale tak generalnie, bo mówił Telewicz o tej ustawie. Ja przypomnę tylko, że ona była reakcją rzeczywiście, to jest ustawa rządu Prawa i Sprawiedliwości, reakcją na to, co wcześniej działo się w Polsce, jeżeli chodzi o obrót ziemią. To był ten niekontrolowany wykup ziemi Skarbu Państwa. Wtedy, kiedy jeszcze obowiązywało embargo dla tych kupujących z Zachodu, omijanie tego na podstawione osoby. To wszystko przerwaliśmy. W tej główną myślą, być może ona ma wady i tutaj marszałek to wyjaśnił przed chwileczką, że to trzeba zmienić, ale główną zasadą powinno być to, że dostęp do ziemi rolniczej mają ludzie, którzy chcą pracować na tej ziemi, chcą produkować żywność. To oni powinni być nabywcami ziemi rolniczej. Jak być może ojciec wie, no wcześniej bywało z tym różnie. Nasi poprzednicy, także ci z PSL-u, byli gotowi sprzedawać ziemię pod dochody budżetu państwa, nie zwracając uwagi, kto tę ziemię kupuje, a kupowano ją bardzo często w celach spekulacyjnych albo obejścia tego embarga na zakup ziemi przez cudzoziemców. No według takiego ogólnego raportu przyjętego w Parlamencie Europejskim w tych czasach rządów koalicji PO-PSL około 200 tysięcy hektarów zostało nabytych przez podstawione osoby, głównie właśnie sfinansowane ze źródeł zagranicznych. My to przerwaliśmy. W tej chwili dostęp do ziemi rolniczej mają tylko ci, którzy chcą pracować na tej ziemi. Natomiast rzeczywiście tego rodzaju mankamenty, o których mówił Telewicz, po prostu zwyczajnie z tej ustawy trzeba usunąć.
Zapraszamy kolejną osobę. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Dzwoni Michał z Warszawy. Uważam, że rolnictwo to jest jeden z głównych tematów polityki państwa i polityki samorządu terytorialnego. Bez jedzenia żyć się nie da. I tutaj w tym, co państwo mówią, jest dużo racji, moim zdaniem. Natomiast myślę, że pominięty jest temat roli polskiej nauki w kwestii strategii polityki państwa i samorządu wobec polskich rolników. Przedstawiciele wydziałów rolniczych uczelni polskich, takich jak na przykład SGGW, moim zdaniem powinni stworzyć Państwową Radę Rolną wspólnie z przedstawicielem Krajowej Izby Rolnej i przedstawiać opinie, raporty i strategię wobec rolną
w ramach narodowej.
Niezależnie od rządów, od polityków. Politycy, rządy powinni pełnić funkcję wykonawczą, natomiast polska nauka obiektywna, fachowa, na wysokim poziomie powinna być mózgiem całej polityki rolnej. Taka jest moja opinia. Bardzo proszę o ocenę takiego pomysłu.
Dziękujemy Panie Michale również za to pytanie.
Tu są dwa jakby aspekty. Pierwszy aspekt to jest sam, musi być postęp, żeby dotrzymać kroku innym. Jeżeli nie będziemy tworzyć nowych odmian, lepszych, bardziej dostosowanych i do gustów, i do naszej ziemi, to po prostu w pewnym momencie nie będziemy
przepadniemy mogli... w konkurencji europejskiej i światowej.
Nie wytrzymamy. No dobrze, ale niektórzy powiedzą, możemy tutaj przecież sprowadzić z Zachodu.
No, możemy albo sprowadzić z tak zwanych krajów trzecich.
Czy z krajów trzecich. Tylko, że odmiany rolnicze to nie jest produkcja, nie wiem, samochodu czy telewizora, gdzie można go w miarę podobnie zrobić w każdym miejscu. Tutaj są nawet niewielkie różnice klimatyczne, glebowe
tak.
Powodują, że trzeba inaczej prowadzić
hodowlę. I to jest długi proces naukowy.
Inaczej prowadzić dobór odmian i inaczej te odmiany się sprawdzają.
Już do tego potrzebna
się,
jest nauka.
Zawiedliśmy się już na wielu odmianach, na przykład sprowadzanych z Zachodu, kiedy okazało się, że one na przykład nie wytrzymują naszych warunków
klimatycznych.
Nie, zimotrwałość jest tych odmian zbyt niska. Wiele mamy, na przykład blisko mnie Instytut
Skierniewic.
W Skierniewicach, Instytut Ogrodnictwa. Instytut, który nie ma w sobie, nie ma drugiego odpowiednika nigdzie, dlatego że inne instytuty podobne, które działają, one działają w innych warunkach i efektów ich działania nie można przenieść na grunt Polski. Tu jest monopol wprost.
Ten instytut stworzył polską produkcję sadowniczą. Od tego instytutu wszystko się zaczęło. Ale proszę ojca,
gdyby go nie było, to by nie było.
Z polską nauką, tą także rolniczą, nie jest naprawdę źle. I z tego, co się orientuje w tej Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przy prezydencie, jest sekcja profesorów, znawców tej problematyki, zajmująca się właśnie produkcją rolniczą. Więc to nie jest tak, że rząd podejmuje decyzje bez współpracy z polską nauką zajmującą się rolnictwem. Ta współpraca na pewno jest. Ale wracając do, bo ta idea też wybrzmiała w wypowiedzi telewizja, mianowicie ta sprawa bezpieczeństwa żywnościowego. Rzeczywiście ona nie jest, ja mówiłem od czego zaczęła się wspólna polityka rolna. W Polsce ta sprawa bezpieczeństwa żywnościowego nie jest rzeczywiście doceniana. Bardzo przyzwyczailiśmy się, że żywność jest po prostu w sklepie. w związku z tym, gdzie ona tam jest produkowana i przez kogo, niespecjalnie konsumentów interesuje. A to jest niesłychanie ważna rzecz. My także powinniśmy zapewniać to bezpieczeństwo nie tylko w tym wymiarze europejskim, ale także w tym wymiarze naszym krajowym. I powinniśmy się starać, żeby wszystkie rodzaje produkcji były na takim poziomie, żeby przynajmniej zaspokajały popyt krajowy. Więc to jest niesłychanie ważne, żeby tak właśnie było. Bardzo często podawany jest taki przykład Japonii. Rzeczywiście Japonia, wprawdzie ludnościowo duży kraj, ale jeżeli chodzi o tereny rolnicze, to jest tam skąpo. No i podstawowym produktem dla tych narodów to jest ryż. Więc proszę sobie wyobrazić, że tam każde maleńkie poletko jest wykorzystywane do produkcji ryżu, nawet bardzo często w zabudowie miejskiej, pod oknami tam, gdzie jest kawałek gruntu, jest uprawiany ryż. I żeby to się opłacało temu, który się tym zajmuje, to jest bardzo duża dotacja z budżetu państwa, nawet parokrotnie, szacuje się, że nawet dziesięciokrotnie, przekraczająca wartość rynkową tego ryżu. Więc można by powiedzieć tak, Japonia, zamożny kraj, w czym jest problem? Przecież na świecie produkowanych jest mnóstwo ryżu. Za znacznie mniejsze pieniądze sobie ten ryż sprowadzi, jeżeli będzie potrzebowała. Nie. Japonia od lat stara się, aby ta produkcja ryżu była na takim poziomie, żeby zaspokajała potrzeby Japończyków i przeznacza na to ogromne pieniądze budżetowe. To jest naprawdę, to nie jest jakieś złe myślenie. To jest właśnie ta sprawa bezpieczeństwa żywnościowego. I w tym sensie także nasz rząd, wspierany także przez naukowców, powinien być nastawiony na to, że polska produkcja rolnicza powinna zaspokajać nasze potrzeby. Oczywiście czasami jest, no tak jak owoce cytrusowe, nie wyprodukujemy ich w Polsce. Musimy je sprowadzić, ale w zamian powinniśmy być przygotowani do eksportu, no i szczęśliwie jesteśmy. Ale nie może być tak, że rzeczywiście, tak jak mówił o tym pan marszałek wcześniej, bardzo często jest tak, że eksportujemy bardzo dobre polskie produkty, na przykład polskie mięso, wytwarzane jeszcze ciągle w nieprzemysłowy sposób, w zasadniczej skali, tak. A importujemy właśnie to wytwarzane w sposób przemysłowy i ono do przetwórstwa mięsnego przez zagraniczne koncerny jest stosowane. I w związku z tym Polacy konsumują przetworzoną żywność gorszej jakości, pozbywając się wysokiej jakości produktów rolniczych. Musimy to jednak odwrócić.
Tak, tutaj bardzo
odbierzmy kolejny telefon, abyśmy mogli też i kolejny temat wprowadzić do naszej dyskusji. Prosimy bardzo. Halo, halo.
Halo, z tej strony Sławomir, jestem rolnikiem z województwa łódzkiego.
Witamy, prosimy bardzo.
No mi się coś takiego nasuwa. Jakby się, no zgadzam tutaj z większością tym, co jest mówione. No na przykład ja mam gospodarstwo ekologiczne i praktycznie prawie 100% produkcji sprzedaję na zachód. Także no jakby potwierdza to fakt, że gdzieś ta gorsza żywność, czyli do Polski idzie znów, no może gorszej jakości. Ale ja coś takiego powiem, że no według mnie dobrze prosperująca wieś, jakby rolnictwo, no to jest również pożytkiem dla miasta. Nie można powiedzieć, że na wsi niech się dzieje jak chce, a nam i tak w mieście będzie dobrze. Mi się wydaje, że to jest jakby wspólna wartość, wspólne dobro. Bo jeśli na wsi będzie dobrze i ten rolnik będzie jakoś zarabiał, to on będzie też klientem dla produkcji jakiejś, powiedzmy, przemysłowej i maszyny będzie kupował i inne rzeczy. Na wsi jest praca ciężka. My tak w sezonie, a sezon to liczymy od wiosny do praktycznie do listopada, to się pracuje 15 godzin dziennie. A nawet dłużej, no bo jeśli do 22 to by nawet 16 wychodziło. I to jest tak no prawie przez pół roku. Zimą, jeśli ma się produkcję zwierzęcą, to też jest dużo pracy. To też jest kilka godzin dziennie. Do tego jeszcze dochodzi no, wnioski, no wnioskami, ale jeśli chce się inwestować, chce się coś rozwijać, to różne programy i one też wymagają czasu, zaangażowania, pracy i to też wszystko pochłania czas. No ogólnie na wsi się ciężko pracuje. Mój syn jest młodym człowiekiem, też jest w rolnictwie i no, nawet ma czasami momenty takiego już, też takiego zwątpienia, no, bo dużo pracuje, a przyjdzie susza, jakaś jest inna, powiedzmy, jakiś kataklizm czy coś takiego i to wszystko, tak powiem, częściowo bierze w łeb. A z drugiej strony coś takiego zauważam, że jadę do miasta, chleb jednodniowy kosztuje 80 groszy, jest przeceniony. Czyli no nie ma jakiegoś szacunku dla żywności. No... Może tyle na ten temat. Może
dziękujemy panie Sławomirze również za właśnie te tematy i panu i wszystkim rolnikom życzymy szczęść Boże. A może panu właśnie prosimy o to, żeby sprawy, które są podejmowane, żeby
telewizor województwa łódzkiego tak się składa, zadzwonił pana marszałka.
Może od końca tak. Wyrzucanie żywności. No czasami spotykamy się, Polska wyrzuca, Polacy wyrzucają, może tak bardzo dużo tej żywności, ale dużo żywności Polacy wyrzucają. I co zrobić, żeby nie wyrzucali? Dać im dobrą żywność. Dać im dobrą żywność, żeby tej żywności nie trzeba było wyrzucać, bo znaczna część tej żywności jest wyrzucana z uwagi na to, że ona jest kiepskiej jakości. Pan jest, który tutaj zadzwonił, pan jest producentem ekologicznej, czyli tej
i to na kilkunastu hektarach.
Na bardzo wysokim poziomie. Ta żywność jest wywożona za granicę. No niestety
jest
taka, jest sytuacja, jest droższa. A u nas droższe produkty niestety nie są sprzedawane.
Ze względu wołowina, na poziom zamożności ludzi. Tak.
My zjadamy 1,5 kg wołowiny rocznie.
Przeciętny Polak.
Przeciętny Polak, a produkujemy 10, a średnia unijna jest 13. Na pewno te programy, które są wprowadzane, poprawa w gospodarce, wzrost zarobków spowodują to, że chętniej nasi konsumenci będą kupować tą wyższej jakości żywność, nieco, ona jest nieco droższa, to nie jest dużo droższa, ona jest tylko nieco droższa, ale często konsument staje przed problemem kupić tą troszeczkę lepszą żywność, czy nie wiem, leki wykupić, więc ta oszczędność jeszcze tutaj dużą rolę odgrywa, ale taka żywność właśnie ekologiczna, produkowana metodami ekologicznymi i powinna być sprzedawana możliwie blisko, żeby jej nie transportować, to jest przyszłość nie tylko polskiego rolnictwa, ale również rolnictwa unijnego. Tutaj może więcej jeszcze powie pan poseł, dlatego że w ogóle polityka rolna jest polityką Unii,
tej drugiej części
Unii Europejskiej. My musimy wszystkie tego typu działania uzgadniać z Unią Europejską. Nie został uzgodniony dobrostan zwierząt, chociaż on się znalazł w rozporządzeniu. Ta słynna, o której pan mówi,
Świnka i krówka.
Artykuł 33 rozporządzenia 1503/2013. Wystarczyło go przeczytać.
Niestety polski minister rolnictwa tego nie zgłosił.
Tego nie zgłosił, natomiast ci, którzy się śmieją, fachowcy, politycy, warto, żeby znali to prawo unijne, bo oni są tacy europejscy, tacy gładcy. A okazuje się, że prawa europejskiego nie znają.
Proszę ojca, jeżeli można, bo zbliżamy się do końca tej części audycji, a ponieważ jesteśmy w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i te sprawy wspólnej polityki rolnej, to jest problematyka właśnie Parlamentu Europejskiego. Dzwoniło sporo widzów zainteresowanych nie tylko tymi sprawami, ale także prowadzących produkcję rolną. Proszę państwa, prosimy państwa o to, żebyście państwo namówili swoich sąsiadów, znajomych, do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. One są niesłychanie naprawdę istotne, jeżeli chodzi o przyszłość także polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Jeżeli nam wszystkim zależy na tym, żebyśmy szli w tę stronę produkcji naturalnej, która może być dobrą przyszłością polskiego rolnictwa, to gremialnie polska wieś powinna wziąć udział w tych wyborach i głosować, nie oszukujmy się, na listy Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście staramy się, aby właśnie polska wieś rozwijała się i żeby była dobrym partnerem także dla miasta, żeby nie było na tym tle konfliktów. Zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe, polscy rolnicy to robią. Niesłychanie istotna rzecz z punktu widzenia naszej przyszłości.
Jaka przyszłość polskiej wsi w Europie? Rolnictwo naturalne czy przemysłowe? Temat, który podejmujemy. Już zapraszamy na drugą część o godzinie 21.30 wraz z naszymi gośćmi, którymi są pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, oraz pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Bóg zapłać za to spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Boże.
Wizytacji trwam i do usłyszenia o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.